Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI spotkał się z ubogimi Rzymu w ośrodku Caritas na stacji Termini. Podczas modlitwy Anioł Pański przypomniał, że wierni mają budować Królestwo Boże już w doczesności, a Ewangelia jest fundamentem jedności Europy. Za chwilę relacja z niedzielnych wydarzeń papieskich. Następnie zaprezentujemy zimowy numer kwartalnika Pastores, a ksiądz Rafał Zarzeczny opowie o pewnym biskupie, który nie wstydził się łysiny. Na niedzielny magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Sprawiedliwość Królestwa Bożego, wyrażona w ewangelicznych błogosławieństwach, była tematem papieskiego rozważania na Anioł Pański. Nawiązując do dzisiejszego czytania z Ewangelii świętego Łukasza, Benedykt XVI zwrócił uwagę, że Jezusowym błogosławieństwom wobec ubogich, głodnych, płaczących i prześladowanych towarzyszą cztery analogiczne biada wobec bogatych, sytych, śmiejących się i nadstawiających ucha na pochlebstwa. Jest to zapowiedź odwrócenia porządku rzeczy po nastaniu Chrystusowego Królestwa, gdy ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
Ta sprawiedliwość i to błogosławieństwo spełnią się w Królestwie Niebieskim, czy też Królestwie Bożym, które dopełni się na końcu czasów, ale które już jest obecne w historii. Tam, gdzie ubodzy zostają pocieszeni i zaproszeni do uczty życia, tam też objawia się już teraz Boża sprawiedliwość. To jest zadanie uczniów Pana, do którego są oni wezwani, także w dzisiejszym społeczeństwie.
Benedykt XVI przypomniał także o rozpoczynającym się wkrótce Wielkim Poście i o swoim liście na ten okres liturgiczny. Papieski dokument został poświęcony właśnie Bożej Sprawiedliwości, która jest odmienna od klasycznego oddania każdemu, co się mu należy.
Ewangelia Chrystusa pozytywnie odpowiada na ludzkie pragnienia sprawiedliwości, ale w sposób nieoczekiwany i zaskakujący. Nie proponuje on przewrotu społecznego i politycznego, ale rewolucję miłości, której już dokonał swoim krzyżem i zmartwychwstaniem. Na tym opierają się błogosławieństwa, które proponują nowy horyzont sprawiedliwości, rozpoczęty Wielkanocą, dzięki której możemy stać się sprawiedliwymi i budować lepszy świat.
Benedykt XVI pozdrowił także ludy Azji obchodzące księżycowy Nowy Rok. Życzył im podtrzymania i rozwijania bogatej spuścizny wartości duchowych i moralnych, silnie zakorzenionej w ich kulturach. Podobny ton, z tym, że w odniesieniu do Starego Kontynentu, zabrzmiał w papieskim słowie do Polaków.
Dzisiejsza niedziela to także święto patronów Europy, świętych Cyryla i Metodego, wartości, których krzewili na naszym kontynencie znak krzyża Ewangelia Chrystusa i życie według niej niech pozostaną trwałym fundamentem duchowej mocy narodów i jedności Europy. Są to wartości właśnie także dla nas współczesność. Prośmy, by święci apostołowie Słowian przewodzili nam nadal na drogach wiary. Życzę wszystkim dobrej niedzieli.
Człowiek potrzebuje nie tylko materialnego pożywienia i pomocy w trudnościach, ale także musi wiedzieć, kim jest oraz poznać prawdę o sobie i swojej godności. Mówił o tym Benedykt XVI, odwiedzając w niedzielne przedpołudnie ośrodek Caritas przy stacji kolejowej Termini w centrum Rzymu. Schronisko istnieje od 23 lat jako wspólne przedsięwzięcie Kościoła, Włoskich Kolei i Władz Miejskich przy współpracy państwa, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych. Poza noclegownią dla bezdomnych działa tam stołówka oraz przychodnia. Ojciec Święty wyraził uznanie dla współpracy różnych sektorów społecznych, w tym tak ważnym dla wiecznego miasta dziele miłosierdzia, będącym zarazem znakiem wrażliwości na potrzeby najuboższych.
Poprzez gesty, spojrzenia i słowa tych, którzy tu służą, wielu ludzi namacalnie doświadcza, że ich życie jest strzeżone przez miłość, którą jest Bóg, i dzięki temu widzą swoje znaczenie i ważność. Ta głęboka pewność rodzi w sercu człowieka mocną i jasną nadzieję, która daje odwagę postępowania drogą życia mimo porażek, trudności i prób, które jej towarzyszą.
Ojciec Święty nawiązał do obchodzonego obecnie Europejskiego Roku Walki z Biedą i Wykluczeniem Społecznym. Zachęcił wszystkich, zwłaszcza odpowiedzialnych za życie publiczne, do budowania przyszłości godnej człowieka, gdzie motywem rozwoju byłaby miłosierna miłość. W świecie zdominowanym przez logikę zysku należy ukazać podstawową wartość daru i darmowości w budowaniu relacji międzyludzkich. Taką szkołą miłosiernej miłości jest właśnie ośrodek Caritas przy stacji Termini.
Ufam, że realizujące się tu owocne współdziałanie rozciągnie się także na inne obszary naszego miasta, w szczególności na dzielnice, które mocniej doświadczają kryzysu gospodarczego i gdzie jest większe ryzyko wykluczenia społecznego. Służąc osobom przeżywającym trudności, Kościół kieruje się wyłącznie pragnieniem wyrażania swej wiary w tego Boga, który jest obrońcą ubogich i kocha każdego człowieka ze względu na to, kim jest, a nie dlatego, co posiada czy robi. Kościół kroczy przez dzieje ze świadomością, że obawy i potrzeby ludzi, szczególnie ubogich i cierpiących, dotyczą również uczniów Chrystusa. Dlatego, respektując własne zadania państwa, Kościół angażuje się, aby każdej ludzkiej istocie zapewniono to, co się jej należy.
Podczas wizyty Benedykt XVI otrzymał od podopiecznych i wolontariuszy z ośrodka przy dworcu Termini krucyfiks pochodzący z kościoła świętego Piotra w Onnie, miejscowości, która najbardziej ucierpiała podczas ubiegłorocznego trzęsienia ziemi w Abruzji.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Czasy epoki konstantyńskie dawały pasterzom kościoła szczególne przywileje.
Ksiądz Wojciech Węckowski.
W praktyce oznaczało to, że duchownego nie można było zaskarżyć przed sądem świeckim bez zgody biskupa. Jego sprawy mogły być rozstrzygane tylko przez sądy kościelne. Natomiast kościelne procedury sądowe, jak czytamy w najnowszym numerze Pastorys pod tytułem Ksiądz ponad prawem, były na tyle udane, że na mocy dekretu cesarza mogły podejmować sprawy wszystkich obywateli rzymskich. Taka sytuacja trwała do XIX wieku. Nowoczesne państwo rozwinęło własne procedury prawne i sądownictwo, tym samym pojawiła się wyostrzony sposób sprawa podlegania im duchownych w sytuacji przekraczania prawa. W numerze najnowszym Pastores zaprezentowano 3 sylwetki duchownych, którzy znaleźli się w sytuacji konfliktu lojalności, a jednak nie przekroczyli prawa. Chodzi o literacką postać księdza z powieści Grahama Greena Moc i chwała oraz osoby z nieodległej historii Kościoła świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego oraz sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz biskup Rey z Francji, dzieląc się osobistymi spostrzeżeniami, omówił sytuację z ostatnich lat, w których duchowni zasiedli na ławie oskarżonych. Ukazał także zadania biskupa w takich okolicznościach pod względem odpowiedzialności urzędowej i ojcowskiej wobec prezbiterów, którym udowodniono winę. Kwestię widać czytelniej na tle prawa kościelnego, którego sankcje, jak wykazał to ksiądz Waldemar Barszcz, mają charakter duszpasterski i społeczny. Natomiast kary stanowią m.in. środki do naprawy zgorszenia. W numerze 46 Pastores znalazły się także artykuły poświęcone formacji sumienia i odkrywania mocy Ducha Świętego, który uzdalnia do wolności wobec prawa.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Włosy to atawizm, czyli po synezjuszu z Cyreny. Dziś będzie troszkę inaczej. Nie o mnichach bowiem mówić będziemy i nie o rzeczach bardzo poważnych, wszak ostatnia niedziela karnawału bardziej niż do ascezy skłania do stosownej krotochwili. Opuścimy też na moment ziemię egipską, by powędrować do nieodległej wszak afrykańskiej prowincji Cyrenaiki i odszukać tam niejakiego synezjusza z pochodzenia poganina, z wykształcenia sofistę, z usposobienia żartownisia, który pod koniec życia został jeszcze biskupem. No ale po kolei. Urodził się w Cyrenie w północno-wschodniej Libii, gdzieś około roku 370. Pochodził z arystokratycznej i pogańskiej rodziny, w której nie żałowano na wykształcenie dzieci. Do szkół młodego synezjusza posłano zatem do Aleksandrii, gdzie szybko uległ fascynacji neoplatonizmem, tą modną podówczas filozofią o mistycznym zabarwieniu. Jego mistrzynią była słynna poetka Hypatia. Z Aleksandrii synezjusz wybrał się do Grecji. Wszak tam właśnie są korzenie całego filozoficznego myślenia w naszym kręgu kulturowym. Zdaje się jednak, że podróż ta bardzo go rozczarowała. Ateny okazały się bowiem prowincjonalnym miasteczkiem. Po splendorze dawnych szkół pozostały jedynie wspomnienia, zaś po gaju Akademosa, gdzie przed wiekami nauczał Platon, biegały zające. W roku 399 mieszkańcy Cyreny wysłali go z misją do cesarza Arkadiusza, do Konstantynopola, z prośbą o redukcję podatków w związku z niedawnymi klęskami naturalnymi i najazdem barbarzyńców. Z tego okresu pochodzą dwa pisma, mianowicie mowa o sprawowaniu władzy i traktat o opatrzności. W roku 402 synezjusz powraca do Afryki i wkrótce żeni się z pewną chrześcijanką. Nie wiemy, kiedy sam przyjął chrzest, wiemy jednak, że w roku 410 lud i kler rodzinnego miasta wspólnie wybrali go na biskupa Cyreny i metropolitę diecezji Ptolemais. Synezjusz opierał się przez jakiś czas, argumentując, że przecież jest neoplatonikiem, że już ma troje dzieci i że jeszcze odpowiada mu życie małżeńskie. Nic to jednak nie pomogło. Konsekrował go sam patriarcha Aleksandrii Teofil. Ale nie dane mu było rządzić kościołem w spokoju, były to bowiem czasy kolejnych inwazji barbarzyńskich Azurów, o czym świadectwo synezjusz daje w dwóch obszernych mowach. Po roku 413 słuch o nim ginie, pewnie umarł w tym właśnie czasie. Pozostało po biskupie Cyreny ponad 150 listów, kilka hymnów, fragmenty homilii oraz nieliczne traktaty. Wśród tych ostatnich jest pewna zabawna mowa, będąca pochwałą łysiny. Traktat ten ma charakter sofistyczny. Jest jakby ćwiczeniem oratorskim, mową osnutą na błahej całkiem tematyce, w swej formie obliczoną jedynie na efekt poklasku. Nie należy jej zatem traktować poważnie, zaś przedstawione argumenty i sytuacje odczytywać w konwencji rozrywkowej. Co nie znaczy, że przy tej okazji nie używa się całkiem racjonalnych argumentów. Pretekstem mowy synezjusza było analogiczne ćwiczenie retorskie pióra Diona Złotoustego pod tytułem Pochwała włosów, z którym nasz autor dzielnie potyka się i całkiem na serio polemizuje, nawet jeśli polem walki jest tylko długość włosa. Jakkolwiek synezjusz gotów jest zgodzić się, że w każdym człowieku tkwi pragnienie piękna, to jednak wcale mu nie odpowiada teza Diona, że piękny wygląd w dużym stopniu zależy od włosów, które pokrywają nam głowę już od dzieciństwa. Bo co mają powiedzieć ci, których wiek albo natura pozbawiły tego atrybutu? Czy powinni Bogom złorzeczyć? Czy nie mają szans na przychylność kobiet? czy przez łysinę będą mniej dzielni w bojach? Otóż nie, mówi Synezjusz. Człowiek łysy nie potrzebuje wstydzić się swojego wyglądu. Najpierw bowiem wszystkie istoty żyjące, im więcej mają włosów, tym mniej rozumu. Baran jest tutaj dowodem. Popiersia najmądrzejszych filozofów, które zdobią muzealne ściany, słusznie sprawiają wrażenie galerii ludzi łysych. Tak, tak, mówi Synezjusz. Wszyscy mędrcy są łysi, a kto nie jest łysy, ten nie jest mędrcem. Włosy długie rosną obficie, zwłaszcza w młodym wieku, gdy rozum jeszcze nie dojrzał, a zupełnie zanikają z nadejściem starości, która przynosi pełnię rozwagi. Rzeczy są proste. Umysł i włosy nie mogą współistnieć. Łysa głowa przypomina słońce albo księżyc w pełni. Te kształty okrągłe i doskonałe, przez niektórych uważane za bóstwa. Zaś warkocz, jaki ciągnie za sobą kometa, nie ma wcale kudłatej natury. A nawet gdyby, to przecież komety nieszczęście zwiastują. Prawdziwe gwiazdy mają kształt kuli. Krótkie włosy zaleca zachować także lektura mitologicznych opowieści. To prawda, że zniewieściali młodzieńcy o długich włosach szydzili niegdyś z łysiny Odyseusza, ale to on przecież okazał się najmądrzejszy i najdzielniejszy na wojnie trojańskiej, przez co bogowie pozwolili mu bezpiecznie powrócić do domu. Łysina była atrybutem egipskiego Eskulapa, symbolizującego zdrowie i higienę, o co zdecydowanie łatwiej, gdy głowa odkryta. Zresztą łysina zdaje się także służyć wzmocnieniu kości, powiada Synezjusz, bo czaszki kudłatych Persów w niejednym boju okazywały się słabe. Natomiast Egipcjanie, którzy zwykli golić swoje głowy, mają łby twarde i mocne. Podobnie Scytowie, u których panuje zwyczaj noszenia długich włosów, w boju z Helenami padali jak muchy. Bo człowiek silny z reguły jest łysy, a długie włosy przystoją jedynie słabym niewiastom. Nawet Aleksander Dzielny kazał swoich żołnierzy golić na zero, gdy spostrzegł, że wrogowie nauczyli się targać Greków za brody i za włosy na ziemię powalać, by następnie ich głowy pozbawić. Dlatego też hełm wojaka bardziej winien łysinę przypominać, aniżeli czuprynę. Zwichrzone włosy są jak wybujały temperament. Obu przymiotów nie należy uważać za przejaw pięknego człowieka. Oba zaś winno się okiełznać i uporządkować. Wreszcie, mówi nasz Synezjusz, spośród miłośników fryzury rekrutują się cudzołożnicy, jak choćby uwodziciel Paris, przez którego upadło królestwo Priama. Tak oto hańbą dla mężczyzny jest nosić długie włosy, zdaje się za świętym Pawłem powtarzać Synezjusz z Cyreny. I nawet jeśli jego pochwała łysiny to tylko retoryczna wprawka i dziś wcale nie trzeba się jej argumentami przejmować, to przynajmniej warto docenić literacki kunszt autora, no i przede wszystkim uśmiechnąć się z sympatią. Jak widać, starożytni nie zawsze byli smutasami, ale ludzie mądrzy w każdym czasie będą na życie patrzeć z dystansem i z odrobiną dobrego humoru, zwłaszcza u kresu karnawału.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.